Pod koniec prologu reguły świętego Benedykta z Nursi znajduje się taka myśl, zdanie, które jest aktualne nie tylko dla mnichów i mniszek, ale dla każdego chrześcijanina. To tylko czyńcie, co nam przyniesie korzyść na wieczność, napisał święty Benedykt. To tylko czyńcie, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Spróbujmy rozwinąć tę myśl w oparciu o dzisiejsze Słowo Boże i tę okoliczność modlitwy o wyniesienie na ołtarze naszych sióstr. Najpierw usłyszeliśmy o Salomonie. Salomon, syn Dawida, ma zostać królem, ale widzi swoje ograniczenia, widzi swój brak doświadczenia i mówi do Pana Boga: jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Taka prawda. Był rzeczywiście bardzo młody i kiedy miał się nauczyć rządzić? Ponadto przygniatała go myśl o tym, że ma wziąć odpowiedzialność za cały naród. Że naród jest liczny i wymaga nie lada trudu, by się nim zająć, zaopiekować, poprowadzić go. Stąd prosi Pana Boga o tę jedną rzecz. Właśnie to jest ciekawa ta modlitwa i głęboka, i nowa, i oryginalna modlitwa Salomona, który nie prosi o te dary, które w perspektywie starotestamentalnej wyrażają Boże błogosławieństwo dla ludzi i społeczności. A więc nie prosi o bogactwo, dobra materialne. Nie prosi o liczne potomstwo. Nie prosi o długowieczność. Ale prosi: racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Oryginalny tekst hebrajski mówi o lew szomea, o sercu słuchającym. Dokładnie tak jest napisane w języku hebrajskim. Salomon prosi o serce słuchające. Prosi Boga o zdolność słuchania. Słuchania Boga i bliźniego. A od tego wszystko inne jest zależne. Jeżeli będzie potrafił słuchać, to będzie potrafił rządzić, to będzie potrafił rozsądzać, to będzie potrafił pomagać innym. Ale wszystko zaczyna się od umiejętności słuchania. Tak więc jeżeli Benedykt wzywa nas do tego, byśmy czynili tylko to, co nam przyniesie korzyść na wieczność, to mamy się najpierw nauczyć słuchać. Zresztą o tym też wspomni w swojej regule święty Benedykt. A później usłyszeliśmy te dwie bliźniacze przypowieści o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pięknych pereł. W obu przypadkach, żeby kupić rolę, w której znajdował się skarb i żeby nabyć tę piękną perłę, należało sprzedać wszystko. Tak więc wartość odnalezionego skarbu, także perły, odpowiadała dokładnie wartości wszystkiego, co ten człowiek posiadał. Gdyby chciał cokolwiek zatrzymać, nie mógłby tego kupić. Patrzymy na siebie, na nasze życie. Wszyscy jesteśmy obdarowani przez Boga licznymi dobrami, życiem, zdrowiem, inteligencją, może jakimś szczególnym talentem, danym nam bogactwem może być wykształcenie, zajmowana pozycja społeczna, możliwość korzystania z dóbr kultury, środowisko, grono przyjaciół i naszych najbliższych, dobra materialne, ale także i dobra duchowe. Jest to nasz, można powiedzieć, materialny i intelektualny i duchowy kapitał. Kapitał, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, jakiejś stabilizacji, daje nam także poczucie własnej wartości. Ale Pan Jezus mówi, że będziemy chcieli go zachować, możemy utracić możliwość zdobycia Królestwa Niebieskiego. Co jest dla nas skarbem? Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. To wszystko, co było wymienione, nie może przesłonić największego skarbu. A żeby zobaczyć to, co nam przeszkadza, to chociażby możemy przyjrzeć się swojej modlitwie, a raczej rozproszeniom na naszej modlitwie, o czym myślimy, modląc się. Co jest na pierwszym planie? Czy rzeczywiście skupiamy naszą uwagę na Bogu i Jego sprawach? Czy też jest dużo spraw, które nas zajmuje i przesłania Boga? Tutaj przypomina się to słynna myśl, sentencja jednego z ojców Kościoła, świętego Ambrożego, że Pan Bóg patrzy nie tyle na to, co Mu ofiarowujemy, co chcemy Mu złożyć w darze, ale patrzy raczej na to, co chcemy zachować dla siebie, zarezerwować dla siebie. Wspominamy dzisiaj nasze siostry. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus to karmelitanka, ale także siostra klauzurowa, wyraziła pewną myśl, która jest adekwatna do tej sytuacji. Ona powiedziała tak, że Jezus to skarb ukryty, który tak mało dusz umie odnaleźć, bo właśnie jest ukryty. A świat lubi to, co błyszczy. On nie chce, żebyśmy go miłowali dla jego darów. On sam ma być nagrodą naszą. Aby znaleźć rzecz ukrytą, trzeba się również ukryć. Mówi to w kontekście klauzury. Życie nasze musi być zatem tajemnicą. Trzeba nam upodobnić się do Jezusa, którego twarz była zasłonięta. Oto jest pewien motyw naśladowania Jezusa Chrystusa. Bóg w Biblii, tak jak nam się objawia, to Brandstetter tak ładnie to zauważył w swoim kręgu biblijnym, jest Bogiem ukrytym. Jest Bogiem ukrytym. On się nam objawia, objawiał się Izraelowi, ale jednocześnie pozostawał ukryty. Gdyby był tak bardzo odsłonięty, to chociażby w osobie Jezusa z Nazaretu byłby rozpoznany, ale z trudem był rozpoznany w osobie Jezusa. Jedni go przyjęli, inni go nie przyjęli, pozostali na niego obojętni. Także w osobie Jezusa także pozostał Bogiem ukrytym. W 2006 roku papież Benedykt XVI spotkał się w sanktuarium w Altötting w Bazylice Świętej Anny, a my właśnie dzisiaj wspominamy Świętą Annę, tylko jest przesłonięta przez niedzielę. Ale w kościele akademickim Świętej Anny jest jako uroczystość, jest dzisiaj odpust. Ja też miałem zaproszenie, ale niestety musiałem odmówić, bo nie mogę jeszcze póki co być w dwóch miejscach jednocześnie. A więc w tymże Altötting w 2006 roku papież spotkał się z seminarzystami przygotowującymi się do kapłaństwa, kapłanami, zakonnicami, zakonnikami, członkami papieskiego dzieła na rzecz powołań do specjalnej konsekracji, bo spotkał się, by się zastanowić nad powołaniem służby Jezusowi Chrystusowi i by zrozumieć powołanie tu u świętej Anny, w której domu dojrzewało najważniejsze powołanie w całej historii zbawienia. Maryja usłyszała o swym powołaniu z ust anioła. Do naszego pokoju anioł nie przychodzi w sposób widzialny, niemniej jednak w stosunku do każdego z nas Pan ma swój plan. Każdego wzywa po imieniu, a naszym zadaniem jest stać się osobami słuchającymi. Nie można odczytać powołania, rozpoznać powołania, nie posiadając umiejętności słuchania. A więc osobami słuchającymi, które są zdolne usłyszeć Jego wezwanie, odważne, wierne, a następnie naśladować Go i na koniec zostać uznanymi za sługi godne zaufania, które czyniły dobro, wykorzystując powierzony im talent. I później podczas tego spotkania Ojciec Święty mówił o właśnie tym, co jest ważne, co pomaga w realizacji tego powołania. Mówił o codziennej mszy świętej, mówił o liturgii godzin i wreszcie mówił o Eucharystii, adoracji eucharystycznej. Też kiedy wspominamy dzisiaj nasze siostry, również o tym myślimy. One zostały tak jakby, ta ich adoracja eucharystyczna została w pewnym momencie w sposób gwałtowny przerwana. Po to, by mogła być kontynuowana adoracja, ale już nie eucharystyczna, w niebie. Więc wtedy Benedykt XVI nawiązał też do naszej dzisiejszej przypowieści, tej opowiadającej o skarbie ukrytym w roli. Ten, kto go znalazł, sprzedał wszystko, co posiadał, aby móc kupić ową rolę, ponieważ wartość ukrytego skarbu była wyższa niż wszystko inne. Ukrytym skarbem, dobrem najwyższym jest Królestwo Boże, sam Jezus, Królestwo w Jego osobie. W świętej hostii obecny jest On, prawdziwy skarb, do którego zawsze mamy dostęp. Tylko adoracja tej Jego obecności uczy nas właściwie Go przyjmować. Uczymy się, jak przyjmować komunię, od środka poznajemy liturgię Eucharystii. I Benedykt XVI zacytował słowa Edyty Stein, świętej współpatronki Europy, która w jednym ze swoich listów napisała: Pan jest obecny w tabernakulum z boską i ludzką naturą, jest tam nie dla siebie, ale dla nas, bo Jego radością jest być z ludźmi. Wie bowiem, że my, tacy jacy jesteśmy, potrzebujemy bliskości Jego osoby. W konsekwencji ci, którzy myślą i czują normalnie, czują, że ich ku sobie pociąga i zatrzymują się przed Nim przy każdej okazji i tak długo, jak mogą. Tyle Edyta Stein. Stąd zachęta później papieża, byśmy rozmiłowali się w przebywaniu z Panem, Wtedy o wszystkim możemy z Nim rozmawiać, możemy stawiać Mu pytania, przedstawiać nasze troski, obawy, nasze radości, naszą wdzięczność, nasze rozczarowania, nasze prośby i nasze nadzieje.